George Orwell, rok 1984, taśma druga, ścieżka pierwsza. Teleekran wybił 14. Za 10 minut Winston powinien wyjść. O 14.30 musi być z powrotem w pracy. O dziwo, transmitowane bicie zegara dodało mu otuchy. Był samotnym duchem głoszącym prawdę, której nikt nigdy nie usłyszy. Dopóki jednak będzie ją głosił, w jakiś niejasny sposób ciągłość nie zostanie zerwana. To nie przez fakt, że ktoś cię słyszy, ale dlatego, że nie dajesz się ogłupić, trwa kulturowe dziedzictwo. Wrócił do stołu, zanurzył pióro w atramencie i napisał: do przyszłości czy przeszłości, do czasów, w których myśl jest wolna, w których ludzie różnią się między sobą i nie żyją samotnie, do czasów, w których istnieje prawda, a tego, co się stało, nie można zmienić. Z epoki identyczności, z epoki samotności, z epoki wielkiego brata, z epoki dwójmyślenia. Pozdrawiam was. Uzmysłowił sobie, że właściwie jest już trupem. Zrozumiał, iż dopiero teraz, kiedy odzyskał zdolność formułowania myśli, zrobił prawdziwy początek. Następstwa każdego czynu są z góry w nim zawarte. Napisał: myśl o zbrodnia nie pociąga za sobą kary śmierci. Myśl o zbrodnia jest śmiercią. Teraz, gdy uświadomił sobie, że jest trupem, najważniejsze było jak najdłużej utrzymać się przy życiu. Dwa palce miał poplamione atramentem. Właśnie taki drobiazg mógł go zdradzić. Jakiś wścibski gorliwiec w ministerstwie, najprawdopodobniej kobieta, ktoś taki jak ta drobna, rudawa blondynka albo ciemnowłosa dziewczyna z Departamentu Literatury, może zacząć się zastanawiać, dlaczego pisał podczas przerwy obiadowej, dlaczego posługiwał się staromodnym piórem, no i co pisał, a potem szepnąć słówko komu trzeba. Poszedł do łazienki i dokładnie zmył atrament grudkowatym, brunatnym mydłem, które drapało skórę jak papier ścierny, a tym samym znakomicie nadało się do tego celu. Schował pamiętnik do szuflady. Żadna próba ukrycia go nie miała najmniejszego sensu, ale powinien przynajmniej coś zrobić, żeby wiedzieć, czy grzebano mu w szufladzie. Położenie włosa na krawędzi było zbyt oczywistą sztuczką. Czubkiem palca podniósł więc charakterystyczny, jasny paproch i umieścił na okładce, z której musiał spaść, jeśli ktoś ruszyłby zeszyt. Winstonowi śniła się matka. Miał nie więcej niż 10 lub 11 lat, kiedy zniknęła. Była wysoką, postawną, dość małomówną kobietą o powolnych ruchach i wspaniałych, jasnych włosach. Ojca widział we wspomnieniach mniej wyraźnie. Smagły, szczupły mężczyzna w okularach, zawsze starannie ubrany na ciemno. Najsilniej wryły mu się w pamięć ojcowskie buty na cienkich podeszwach. Najwidoczniej oboje pochłonęła jedna z pierwszych wielkich czystek w latach 50. W tej chwili matka siedziała gdzieś daleko pod nim, tuląc w ramiona jego siostrę. Siostry właściwie nie pamiętał wcale, tylko tyle, że była maleńkim, słabym, cichym dzieckiem o dużych, czujnych oczach. Obie patrzyły w górę na niego, tkwiły gdzieś w dole, może na dnie studni, może głębokiego grobu, i miejsce to, choć znajdowało się daleko pod nim, ciągle się obniżało. Były w salonie tonącego statku i spoglądały w górę przez coraz ciemniejszą wodę. W salonie jeszcze nie brakło powietrza, nadal go widziały, a on widział je, lecz cały czas pogrążały się w zielonej toni, która za chwilę miała je skryć na zawsze. On stał w świetle na powietrzu, one zaś opadały nieustannie ku śmierci, a znajdowały się tam dlatego, że on przebywał na górze. Wiedział o tym i one również tę wiedzę miały wypisaną na twarzach, ale nie było w ich oczach ani sercach wymówki, jedynie świadomość, że muszą umrzeć, aby on mógł żyć i że należy to do nieodwracalnego porządku rzeczy. Nie mógł sobie przypomnieć, co się stało. Widział jednak we śnie, że w jakiś sposób matka i siostra poświęcają dla niego życie. Był to jeden z owych snów, które mimo typowo sennej scenerii stanowią kontynuację wcześniejszych rozmyślań śpiącego. Podczas snu dokonuje on spostrzeżeń, a te nawet po przebudzeniu pozostają odkrywcze i cenne. Winston zdał sobie nagle sprawę, że śmierć matki przed blisko 30 laty była wydarzeniem tragicznym i smutnym w sposób dziś już całkiem nierealny. Uprzytomnił sobie, iż rozpacz należy do minionych czasów, gdy istniało jeszcze życie osobiste, miłość, przyjaźń, a członkowie rodziny trzymali ze sobą w każdej sytuacji. Serce krwawiło mu na wspomnienie matki, bo umarła kochając go, podczas gdy on był zbyt samolubny, aby odwzajemniać jej uczucie i ponieważ w jakiś sposób, choć nie pamiętał w jaki, poświęciła życie dla osobistego niezmiennego pojęcia wierności ideałom. Wiedział, że obecnie takie postępowanie nie jest możliwe. Dziś istnieją strach, nienawiść i ból, nie ma zaś godności uczuć ani żadnych głębokich, skomplikowanych tragedii. Wyczytał to wszystko z wielkich oczu matki i siostry, które patrzyły na niego przez zieloną wodę setki sążni od powierzchni i wciąż spadając coraz głębiej w otchłań. Nagle stał w letni wieczór na krótkiej, sprężystej murawie pozłoconej ukośnymi promieniami słońca. Krajobraz, pośród którego teraz się znajdował, tak często powracał w jego snach, że Winston nie był do końca pewien, czy rzeczywiście ani razu nie widział go na jawie. W myślach nazywał go Złotą Krainą. Było to opuszczone pastwisko z trawą wyskubaną przez króliki i krętą ścieżką, która wiodła między kopczykami kretowisk. W nierównym szeregu drzew po drugiej stronie pastwiska gałęzie wiązów kołysały się łagodnie na wietrze, poruszając gęstwiną liści podobną do kobiecych włosów. Gdzieś nieopodal, choć poza zasięgiem wzroku, wił się przejrzysty strumyk, a w rozlewiskach pod wierzbami pływały klenie. Ciemnowłosa dziewczyna szła w tę stronę przez murawę. Nagle jednym ruchem zdarła z siebie ubranie i pogardliwie cisnęła na ziemię. Ciało miała białe i gładkie, ale nie wywołało w nim pożądania, właściwie nawet na nią nie spojrzał. Ogarnął go natomiast podziw dla gestu, jakim odrzuciła ubranie. Ta swoboda i wdzięk przekreśliły cały kulturowy i myślowy dorobek ustroju, aż człowiek gotów był uwierzyć, że wystarczy jeden wspaniały ruch ręki, by unicestwić wielkiego brata, partię i policję myśli. Ten gest również należał do minionych czasów. Winston obudził się ze słowem Szekspir na ustach. Z teleekranu wydobywał się ogłuszający gwizd, który trwał nieprzerwanie przez 30 sekund. Była 7:15, pora pobudki dla urzędników. Winston gwałtownie poderwał się z łóżka, nagi, bo członek zewnętrznej partii rocznie otrzymywał zaledwie 3000 kartek odzieżowych, a na piżamę trzeba było zużyć 600, i chwycił z krzesła znoszony pod koszulek oraz kalesony. Za 3 minuty miały się rozpocząć podrygi poranne. W następnej chwili wstrząsnął nim gwałtowny atak kaszlu, który zawsze nachodził go tuż po przebudzeniu. Tak mu później brakowało tchu, że musiał się położyć na plecach i kilka razy wciągnąć głęboko powietrze, aby znów normalnie oddychać. Od intensywnego kaszlu żyły nabiegły mu krwią, a owrzodzenie na nodze zaczęło swędzić. 30-40-latki, wrzasnął świdrujący głos kobiecy. 30-40-latki, proszę zająć miejsca. 30-40-latki. Winston stanął na baczność przed teleekranem, na którym pojawiła się postać młodej kobiety, chudej, lecz muskularnej, w stroju gimnastycznym i tenisówkach. Zgięcia i wyrzuty ramion, zakomenderowała. Uwaga, podaję tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, z życiem, towarzysze, z życiem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bolesny atak kaszlu nie zdołał wymazać z pamięci Winstona wrażenia, jakie wywarł na nim sen. Powrócił do niego podczas rytmicznych ćwiczeń. Z twarzą ułożoną w ponury grymas zadowolenia, najwłaściwszy w czasie podrygów porannych, wyrzucał mechanicznie ramiona, usiłując przywołać we wspomnieniach mglisty okres wczesnego dzieciństwa. Było to wyjątkowo trudne. Nie sięgał pamięcią dalej niż do późnych lat 50. W braku jakichkolwiek zewnętrznych punktów odniesienia nawet zarysy własnego życia tracą ostrość. Pamięta się doniosłe wydarzenia, jakie prawdopodobnie nigdy nie nastąpiły, pamięta się szczegóły pewnych sytuacji, ale nic z ich nastroju i zostają długie, puste okresy, z których nie pamięta się nic. Wiedział, że wtedy wszystko było inne, nawet nazwy państw i ich kontury na mapach. Na przykład pas startowy 1 nazywał się przed laty Anglią lub Brytanią, choć Londyn, co do tego raczej nie miał wątpliwości, zawsze nazywał się Londynem. Nie przypominał sobie takiego okresu, kiedy ojczyzna nie prowadziłaby wojny, lecz w latach jego dzieciństwa musiał przez pewien czas panować pokój, gdyż jedno z najwcześniejszych wspomnień dotyczyło nalotu, który wszystkich zaskoczył. Może to właśnie wtedy zrzucono bombę atomową na Colchester. Nie pamiętał samego nalotu, ale pamiętał dłoń ojca zaciśniętą na swej dłoni, gdy biegli w dół coraz niżej i niżej krętymi schodami, które dzwoniły pod ciężarem ich kroków, schodami prowadzącymi do schronu głęboko pod ziemią. Od tego biegu tak rozbolały go nogi, że zaczął płakać i musieli się zatrzymać, żeby odpocząć. Matka, jak zawsze powolna, jakby senna, podążała daleko w tyle. Niosła w beciku jego siostrę. A może tylko stertę koców, nie miał pewności, czy siostra już była na świecie. Wreszcie znaleźli się w hałaśliwym, zatłoczonym schronie. Rozpoznał stację metra. Na kamiennych płytach posadzki wszędzie siedzieli ludzie, a inni, ciasno stłoczeni, zajmowali miejsca na piętrowych, metalowych pryczach. Winston i jego rodzice ulokowali się na ziemi, tuż obok pary starców przycupniętych na pryczy. Mężczyzna w porządnym, ciemnym garniturze i zepchniętej na tył głowy czarnej, płóciennej czapce, spod której sterczały kosmyki całkiem siwych włosów, twarz miał czerwoną, a niebieskie oczy zapłakane. Zalatywał dżinem, jakby to dżin wydobywał się z jego porów i spływał z oczu zamiast łez. Chociaż starzec był porządnie wstawiony, czuło się, że jego rozpacz jest głęboka i szczera. Mimo młodego wieku Winston pojął, że zdarzyło się coś strasznego, coś nie do wybaczenia i chyba wiedział, co takiego. Zginął ktoś, kogo starzec bardzo kochał, może jego mała wnuczka. Co kilka minut starzec powtarzał: nie wolno im było ufać, ostrzegałem, prawda, kobieto, i oto mamy skutek. Powtarzałem od samego początku: nie wolno ufać tym zbójom. Ale jakim zbójom nie wolno było ufać, tego Winston nie wiedział. Mniej więcej od tamtego momentu wojna trwała właściwie bez przerwy, chociaż ściśle mówiąc nie była to cały czas ta sama wojna. Kiedy Winston miał kilka lat, w samym Londynie toczyły się przez parę miesięcy chaotyczne walki uliczne, z których pewne sceny wyraźnie wryły mu się w pamięć. Gdyby jednak chciał poznać dokładnie historię tego okresu, dowiedzieć się, kto w danej chwili walczył, z kim, byłoby to zupełnie niemożliwe, gdyż nie istniał żaden zapis, żadna wzmianka o jakimkolwiek układzie sił innym od aktualnego. Na przykład obecnie, w roku 1984, jeśli faktycznie był rok 1984, Oceania w sojuszu ze Wschód Azją prowadziła wojnę z Eurazją. W żadnej oficjalnej czy też prywatnej wypowiedzi nigdy nie przyznawano, że między trzema mocarstwami panowały kiedykolwiek odmienne stosunki. W rzeczywistości, jak Winston doskonale wiedział, zaledwie przed 4 laty Oceania wspólnie z Eurazją walczyła ze Wschód Azją. Ale zachował tę tajną wiedzę tylko dlatego, że jego pamięć niedostatecznie poddawała się regulacji. Oficjalnie zmiana sojuszy nigdy nie miała miejsca. Skoro Oceania prowadzi wojnę z Eurazją, czy to zawsze prowadziła wojnę z Eurazją? Wróg aktualny ucieleśniał zło najwyższe, a zatem żadne wchodzenie z nim w układy nie było możliwe. Teraz, w przyszłości i nawet w przeszłości. Najtragiczniejszy, pomyślał po raz 10-tysięczny, wyginając się boleśnie do tyłu, z rękami na biodrach wykonywali skręty tułowia, ćwiczenia podobno świetne na wzmocnienie kręgosłupa. Najtragiczniejsze jest to, że wszystko, co twierdzi partia, staje się prawdą. Czyż świadomość faktu, iż partia może wetknąć łapę w przeszłość i oznajmić, że jakieś wydarzenie nigdy nie miało miejsca, nie jest bardziej przerażająca niż najsroższe tortury lub śmierć? Partia utrzymuje, jakoby nigdy nie było przymierza między Oceanią i Eurazją. On, Winston Smith, wie, że Oceanię zaledwie 4 lata temu łączył z Eurazją sojusz. Ale skąd czerpie tę wiedzę? Istnieje wyłącznie w jego świadomości, która i tak wkrótce zostanie unicestwiona. A jeśli wszyscy poza nim akceptują kłamstwo narzucone przez partię i powtarzają je również wszystkie dokumenty, wówczas wchodzi ono do historii i staje się prawdą. Kto rządzi przeszłością, głosił jeden ze sloganów partii, w tego rękach jest przyszłość. Kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość. Zarazem jednak przeszłość, choć z natury podatna na zmiany, nigdy zmieniana nie była. Co stanowiło prawdę teraz, stanowiło prawdę od zawsze i wiecznie. Zasada była dziecinnie prosta. Wymagała jedynie ciągłych zwycięstw nad własną pamięcią. Nazywano to regulacją faktów, a w nowomowie dwójmyśleniem. Dosyć, burknęła instruktorka nieco łagodniejszym tonem. Winston opuścił ręce wzdłuż tułowia i powoli nabrał w płuca powietrza. W swoich rozważaniach zagłębiał się coraz bardziej w labirynt świata dwójmyśli. wiedzieć i nie wiedzieć, mieć poczucie absolutnej prawdomówności, a jednocześnie wygłaszać umiejętnie skonstruowane kłamstwa, wyznawać równocześnie dwa zupełnie sprzeczne poglądy na dany temat i mimo świadomości, że się wzajemnie wykluczają, wierzyć w oba, używać logiki przeciwko logice, odrzucać moralność, a równocześnie rościć sobie do niej prawo, wierzyć, że demokracja jest niemożliwa oraz że partia stoi na jej straży, zapominać wszystko, czego nie należy wiedzieć, po czym przypominać sobie, kiedy się staje potrzebne, a następnie znów wszystko wymazywać z pamięci. Przede wszystkim zaś stosować ten proces do samego procesu. To była największa sztuka. Świadomie wprowadzać się w stan nieświadomości, po czym stawać się nieświadomym dopiero co dokonanego aktu autosugestii. Nawet samo zrozumienie słowa dwójmyśl wymagało dwójmyślenia. Instruktorka znów poleciła wszystkim stanąć na baczność. A teraz przekonamy się, kto potrafi dotknąć palcami podłogi, zawołała z entuzjazmem. Schylamy się, towarzysze, nogi proste, raz, dwa, raz, dwa. Winston nie znosił tego ćwiczenia, gdyż podczas każdego skłonu przeszywał go ból od pięt po pośladki, a w dodatku często dostawał ataku kaszlu. Prysł na wpół przyjemny nastrój, który towarzyszył jego rozważaniom. Przeszłość, pomyślał, nie tylko była zmieniana, ale wręcz niszczona, bo jak można ustalić choćby najprostszy fakt, skoro nie istnieje żadne świadectwo oprócz własnej pamięci. Usiłował sobie przypomnieć, w którym roku po raz pierwszy usłyszał o Wielkim Bracie. Chyba dopiero w latach 60., ale pewności nie miał. W partyjnych podręcznikach historii Wielki Brat figurował jako wódz i strażnik rewolucji od samych jej początków. Jego bohaterskie czyny stopniowo cofano w czasie, tak iż obecnie sięgały mitycznych lat 40. i 30., kiedy to ulicami Londynu jeździli jeszcze rozparci wygodnie w ogromnych, lśniących samochodach lub oszklonych powozach kapitaliści w dziwnych, walcowatych kapeluszach. Skąd jednak można wiedzieć, co wydarzyło się naprawdę, a co po prostu zmyślono? Winston nie znał nawet daty powstania partii. O ile pamiętał, z terminem Anksots również zetknął się po 1960 roku, ale możliwe, że samo pojęcie funkcjonowało znacznie wcześniej w tej postaci, jaką miało w staromowie socjalizm angielski. Wszystko spowijała mgła. Czasami rzeczywiście udawało się nakryć partię na wyraźnym kłamstwie. Nie było na przykład prawdą, że, jak twierdziły partyjne podręczniki historii, to partia wynalazła samolot. Samoloty pamiętał z najwcześniejszego dzieciństwa. Nie sposób było jednak niczego udowodnić. Nie istniały żadne świadectwa. Tylko raz w życiu miał w ręku niewątpliwy dowód sfałszowania historycznego faktu. Ale wówczas... Smith! Wrzasnął jęzowaty głos z teleekranu. 60-79 Smithu! Tak, wy, proszę schylić się niżej. Stać was na więcej, towarzyszu. Nie staracie się. Niżej. Właśnie, towarzyszu, już lepiej. A teraz wszyscy spocznij i proszę mnie obserwować. Nagły, gorący pot wystąpił na całym ciele Winstona. Jednakże wyraz jego twarzy pozostał nieprzenikniony. Nigdy nie zdradzaj lęku, nigdy nie okazuj złości. Nawet jedno drgnienie powiek może cię zdradzić. Stał i patrzył, jak instruktorka podnosi ręce nad głowę, po czym bez odrobiny wdzięku, ale za to niebywale zręcznie i sprawnie, pochyla się i zahacza palce o stopy. O, właśnie, towarzysze, tak! Macie ćwiczyć. Przyjrzyjcie się jeszcze raz. Mam 39 lat i urodziłam 4 dzieci. Patrzcie, znów wykonała skłon. Czy widzicie, żebym zginęła kolana? Wszyscy dacie radę poprawnie wykonać to ćwiczenie, jeśli się tylko bardziej przyłożycie. Każdy poniżej 45 lat powinien bez trudu dotykać palcami podłogi. Ominął nas przywilej walczenia na pierwszej linii frontu, ale powinniśmy przynajmniej dbać o sprawność fizyczną. Pamiętajcie o naszych chłopcach na froncie malabarskim i o marynarzach w pływających fortecach. Pomyślcie tylko, jakich bohaterskich dokonują czynów. Spróbujcie znowu. Lepiej, towarzyszu, znacznie lepiej, pochwaliła Winstona, który schyliwszy się w gwałtownym zamachu zdołał po raz pierwszy od kilku lat dotknąć podłogi bez zginania kolan. Z głębokim, bezwiednym westchnieniem, od którego mimo bliskości teleekranu nie umiał się powstrzymać na początku dnia pracy, Winston przyciągnął do siebie mowopis, zdmuchnął kurz z mikrofonu i włożył okulary. Następnie rozwinął i spiął razem 4 nieduże rolki papieru, które wypadły z rury pneumatycznej na prawą stronę biurka. W ścianach przegrody były trzy otwory. Na prawo od mowopisu niewielki wylot rury pneumatycznej przeznaczonej na pisemne notatki, na lewo wylot większej rury przeznaczonej na gazety, na bocznej ścianie w zasięgu ręki Winstona spora podłużna szpara osłonięta drucianą siatką. Ten ostatni otwór przeznaczony był na brudnopisy i zbędne dokumenty. W budynku znajdowały się dosłownie tysiące podobnych szpar, nie tylko w każdym pomieszczeniu, lecz również w niewielkich odstępach na wszystkich korytarzach. Nie wiadomo, dlaczego nazywano je lukami pamięci. Kiedy jakiś dokument należało zniszczyć lub gdy spostrzegło się na ziemi skrawek papieru, niemal odruchowo unosiło się klapę najbliższej luki pamięci i wrzucało skrawek do środka, gdzie natychmiast porywał go strumień ciepłego powietrza i unosił w stronę ogromnych pieców ukrytych w trzewiach budynku. Winston obejrzał cztery kartki, które przed chwilą rozwinął. Każda zawierała zwięzłą notatkę długości zaledwie jednego lub dwóch wierszy sporządzoną w skrótowym żargonie, nie tożsamym z nowomową, lecz w znacznej mierze na niej opartym, którym posługiwano się w ministerstwie dla celów wewnętrznych. Ich treść była następująca. Times, 17.03.84. Przemówienie W.B. Millerell Afryka Sprost. Times, 19.12.83. Prognoza 3 let, 4 kwart, 83 błędruk, skoryk według najnowy numer. Times, 14.02.84. Minifobii, mylcyt, czekolada sprost. Times, 3.12.83. Le Rosn, WB, 2 plus bez dobrze, WZM, nieobywatele, nowa wersja, przed przeł. Anter Archw. Z uczuciem pewnego zadowolenia Winston odłożył na bok czwartą notatkę. Było to odpowiedzialne i trudne zadanie i dlatego wolał je zostawić na koniec. Trzy pozostałe zlecenia miały charakter rutynowy, choć drugie mogło wymagać żmudnego przekopywania się przez długie kolumny cyfr. Winston nastawił tarczę teleekranu na stare numery i zamówił właściwe egzemplarze The Times, które po zaledwie kilku minutach wysunęły się z rury pneumatycznej. Otrzymane przez niego notatki dotyczyły artykułów i komunikatów uznanych obecnie z takich lub innych względów za wymagające przerobienia, czy też, jak to urzędowo określano, sprostowania. Na przykład z relacji The Times z 17 marca wynikało, że dzień wcześniej Wielki Brat przepowiedział w swoim wystąpieniu, iż na froncie południowo-indyjskim będzie panował spokój, a ofensywa eurazjatycka rozpocznie się w Afryce Północnej. Tak się jednak złożyło, że eurazjatyckie dowództwo naczelne zdecydowało się przeprowadzić natarcie nie w Afryce, lecz w południowych Indiach. Należało więc odpowiednio przerobić akapit przemówienia Wielkiego Brata, aby przepowiedział to, co się rzeczywiście wydarzyło. Z kolei The Times z 19 grudnia opublikował oficjalną prognozę na temat produkcji szerokiego asortymentu artykułów konsumpcyjnych w czwartym kwartale 1983 roku, czyli w szóstym kwartale 9 planu trzyletniego. W dzisiejszym numerze gazety znalazły się dane o faktycznej produkcji, z których wynikało, że prognoza była całkowicie błędna. Zadanie Winstona polegało na sprostowaniu oryginalnych liczb, aby zgadzały się z aktualnymi. Co do trzeciej notatki, dotyczyła bardzo prostego błędu, którego usunięcie zajęło dosłownie minutę. Zaledwie w lutym Ministerstwo Obfitości złożyło solenną obietnicę, w języku urzędowym kategoryczne zaręczenie, że do końca roku 1984 przydział czekolady nie ulegnie redukcji. Tymczasem, jak ogłoszono wczoraj, pod koniec bieżącego tygodnia miał zostać zmniejszony z 30 gramów do 20. W tym wypadku wystarczyło zmienić obietnicę na uprzedzenie, że już w kwietniu zajdzie prawdopodobnie konieczność ograniczenia przydziału. Zaraz po wykonaniu każdego polecenia Winston przypinał nową, sporządzoną na mowopisie wersję do właściwego egzemplarza The Times i wsuwał gazetę do rury pneumatycznej. Następnie niemal odruchowo miął otrzymaną notatkę oraz wszelkie swoje brudnopisy i wrzucał do luki pamięci na pastwę płomieni. Nie orientował się w szczegółach, ale w ogólnych zarysach wiedział, co dzieje się w niewidzialnym labiryncie, do którego prowadzą rury pneumatyczne. Kiedy wszystkie poprawki, jakie należało wnieść do danego numeru gazety, były już gotowe, numer kolacjonowano i drukowano ponownie, po czym wydanie oryginalne niszczono, a w archiwach umieszczano nowe. Ten proces wprowadzania ciągłych zmian odbywał się nie tylko w wypadku gazet, lecz także książek, czasopism, plakatów, ulotek, filmów, nagrań, rysunków, fotografii, każdego typu literatury i dokumentacji o jakimkolwiek znaczeniu politycznym lub ideologicznym. z dnia na dzień i niemal z minuty na minutę uaktualniano przeszłość. Tak preparowana dokumentacja potwierdzała słuszność każdej partyjnej prognozy. Pilnowano, by nie ostało się choć jedno zdanie sprzeczne z potrzebą chwili. Całą historię przemieniono w palimpsest, zeskrobywany i zapisywany tak często, jak to uważano za konieczne. Gdy już raz dokonano zmian, nie sposób było udowodnić, że nastąpiła najmniejsza falsyfikacja. Jedyne zadanie personelu największego działu Departamentu Archiwów, znacznie większego od działu Winstona, polegało na wynajdywaniu i usuwaniu wszystkich egzemplarzy, książek, gazet i innych dokumentów, które należało podmienić i zniszczyć. Numer The Times, przerabiany kilkanaście razy z powodu zmian w sojuszach politycznych lub błędnych prognoz Wielkiego Brata, figurował w katalogach pod oryginalną datą, a z jego wcześniejszych wydań nie ostawał się ani jeden egzemplarz, który mógłby posłużyć za dowód mistyfikacji. Książki także wycofywano i przerabiano raz po raz, po czym niezmiennie wydawano znów, nie przyznając się do wprowadzenia jakichkolwiek poprawek. Również pisemne instrukcje otrzymywane przez Winstona, które niszczył natychmiast po wypełnieniu zawartych w nich poleceń, nigdy ani nie stwierdzały, ani nawet nie sugerowały, że ma nastąpić fałszerstwo. Zawsze mowa w nich była wyłącznie o pomyłkach, błędach drukarskich i mylnie cytowanych wypowiedziach wymagających sprostowania w trosce o ścisłość. Choć właściwie trudno to nawet nazwać fałszerstwem, pomyślał, korygując liczby Ministerstwa Obfitości. Po prostu zastępuje się jedne bzdury innymi. Większość materiałów, które przechodziły przez jego ręce, nie miała żadnego związku z rzeczywistością. Nawet takiego, jakie na ogół ma zwykłe kłamstwo. Wszystkie dane statystyczne były czystą fantazją, tak samo w wersji oryginalnej, jak i w skorygowanej. Nawet liczby brał po prostu z głowy, zgodnie zresztą z tym, czego od niego oczekiwano. Na przykład według zapowiedzi Ministerstwa Obfitości produkcja obuwia w czwartym kwartale miała wynieść 145 milionów par. Według ostatnich danych wyprodukowano 62 miliony. Jednakże Winston, korygując zapowiedź, zmniejszył tę liczbę do 57 milionów, aby można było jak zwykle twierdzić, że planowa produkcja została przekroczona. Zresztą liczba 62 miliony nie miała więcej wspólnego z prawdą niż 57 milionów czy 145. Bardzo możliwe, że nie wyprodukowano ani jednej pary butów, a jeszcze bardziej prawdopodobne, że nikt nie miał pojęcia, ile par wyprodukowano i absolutnie nikogo to nie obchodziło. Każdy wiedział tylko, iż na papierze co kwartał produkowano ich astronomiczną liczbę, podczas gdy połowa obywateli Oceanii chodziła boso. Dokładnie tak samo przedstawiały się informacje dotyczące innych spraw, od najdrobniejszych po najważniejsze. Wszystko rozmazywało się w świecie ułudy i w końcu nawet to, który jest rok, nie było już pewne. Winston spojrzał w kierunku przejścia. Tillotson, urzędnik zajmujący przegrodę po przeciwnej stronie, nieduży, wyglądający na pedanta, mężczyzna z cieniem zarostu na brodzie, siedział, trzymając na kolanach złożoną gazetę i przytknąwszy usta do mikrofonu, szeptał coś pilnie do mowopisu. Zachowywał się tak, jakby to, co mówił, było tajemnicą między nim a teleekranem. Kiedy podniósł wzrok, jego szkła błysnęły złowrogo w stronę Winstona. Rok 1984, taśma druga, koniec ścieżki pierwszej.